Dziś przy sobotniej kawie Anna Zubrzycki, to ja może tak pokrótce tylko przedstawię, że do Polski przyjechałaś w 1978 z Australii.
Tak.
Dokąd wyemigrowali twoi rodzice, ale o tym opowiesz za moment. Sama urodziłaś się w Anglii, to może właśnie od tego zacznijmy, że Zubrzycki, nazwisko polskie, ale z męską końcówką, bo?
No bo się urodziłam w Anglii i tam no nie ma różnic w nazwiskiem między kobietą i mężczyzną. I w ogóle dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo jest mi miło.
Ale jak to się stało, że rodzice?
Tam się znaleźli, no bardzo to jest ciekawe, aczkolwiek ogromnie skomplikowana historia. Powiem wkrótce. Moi rodzice przed wojną mieszkali, mama w Krakowie i tata pod Krakowem. Mieli taką dużą posiadłość swoją w Wilkowie, taki dworek. I tam się poznali, jak mama chyba miała 16 lat, a tata 18 lat. Często jeździli, no, cała taka śmietanka i artystyczna i intelektualna z Krakowa do Wilkowa, żeby się spotykać, żeby rozmawiać, żeby słuchać muzykę. Mój dziadek pięknie grał na pianinie. Takie miejsce w tamtych czasach takich bardzo fajnych spotkań. No i jak tata zobaczył mamę, a mama zobaczyła tatę, to była miłość od pierwszego wejrzenia. I tak to zostało. Więc wojna trochę skrzyżowała ich planów, bo tata był wzięty do wojska. A mama, no, wtedy jeszcze była w liceum, prawda? Mój dziadek spakował mamę, babcię i wyjechali do Wilna. Dziadek po drodze zmarł, więc jak mama i babcia znaleźli się tam w Wilnie, to było im bardzo ciężko, bo nie mieli z czego żyć. Mama grała też pięknie na pianinie, więc udzielała lekcje. Babcia też próbowała znaleźć pracy, a mama kończyła liceum. I tak się stało, że właściwie już zdawała maturę z matematyki, jak weszli Rosjanie. Ona była przy tablicy i oni zabrali mamę i babcię, tak jak stali, więc bez niczego. Aczkolwiek dziadek mój przygotował wielką skrzynię z jedzeniem, z kołdrami, z ubraniem, bo jakby był świadomy tego, co może się stać. No i zostali wywiezieni do Kazachstanu. Tam spędziła mama 2 lata. Potem uciekła razem z armią Andersa i to też taka ciekawa historia, bo ona została wzięta do jednego pociągu z dziećmi, a babcia do innego. Ale w końcu w Teheranie się spotkali jeszcze raz. Cudem, bo w kolejce na spowiedź w Wielki Piątek w katedrze, więc to był cud. Teraz wrócę do taty, bo tutaj te historie się rozjeżdżają, a później się spotykają znów. Tata był w kawalerii i w pierwszym dniu wojny, no niestety polegli, więc został wzięty też przez Niemców do niewoli i uciekł. Udało mu się uciec razem z kolegą, bo już maszerowali przez takie bardzo wąskie uliczki gdzieś w centralnej Polsce. I tata mówi, drzwi się otworzyły do jakiegoś sklepika. Tata popatrzył na kolegę. Nie było strażników ani z przodu, ani z tyłu. Były bardzo wąskie, kręte ulicy. Wskoczyli do tego sklepu i tam zostali przez 2 dni. Tata mówił, że spał przez 2 dni, był tak wykończony. I potem tata też uciekł z powrotem do swojego domu, do Wilkowa. I później przez zieloną granicę do Budapesztu, później do Anglii. I on został tłumaczem dla polskiego rządu na wygnaniu w Londynie, bo mówił bardzo dobrze po angielsku. Więc będąc tam, ale nawet wcześniej, jak się rozstali z mamą, to mówili sobie, że będą codziennie przy pierwszej gwiaździe pamiętali o sobie i z miłością. I tak to było. A i w międzyczasie, no tata tam był już w Anglii i mama była w Iranie. I pracowała w takiej stołówce, tak, gdzie brytyjscy żołnierze też chodzili, jedli, pili. I za każdym razem pytała ich, czy znali takiego Zubrzyckiego. I otóż się stał cud, że jeden z jakichś oficerów powiedział, tak, pracuje u mnie w Londynie za ścianą. Więc mama napisała list. On ten list dowiózł do taty i tata zrobił wszystko, żeby ściągnąć mamę i babcię do Anglii, właściwie najpierw do Szkocji, do obozu dla uchodźców i tak się stało. Ponownie jak się spotkali w Anglii, wzięli ślub. Urodził się mój starszy brat, potem ja. Oczywiście mówię bardzo w skrócie, bo to jest niezwykle ciekawa historia. Tata pracował też w radiu dla Polaków, też skończył studia. doktoranckie w London School of Economics i tam dostał propozycję do bycia jednym z takich pierwszych wykładowców w Australian National University, Wydział Socjologii w Australii, i w 56 roku z mamą wyemigrowali. A mama, jak przyjechała do Canberry, powiedziała, że się rozpłakała, bo nic nie było, kompletna pustka. To były początki miasta, które jest przepiękne teraz, i ogrodów, i drzew. Powiedziała, że to było gorsze niż Syberia. Więc pierwsza rzecz, którą tata jej kupił, to było pianino, żeby mogła grać, ukoić duszę. Ale bardzo się związali później z Australią, pokochali.
Ile lat tam żyłaś? Mieszkałaś?
Wiesz co, ja tam właściwie wyjechałam do Polski, jak miałam 24 lata, pierwszy raz w Polsce, a potem wróciłam, jak miałam 26, i tak zostałam w Gardzienicach.
Jakie było to twoje dzieciństwo w Australii? Zwykle wspominamy dzieciństwo i mamy jakieś barwy tego dzieciństwa.
Wiesz co, najbardziej mi zostaje w moim sercu ta natura australijska. Burz. Mieszkając w Canberrze, mieliśmy dosłownie za płotem dzikie lasy, bo to jeszcze na początek to jeszcze takie miasto jeszcze rosło. I po prostu cały czas byłam w naturze. Chodziłam na spacery, bawiłam się z koleżankami, z kolegami w buszu, na wycieczki.
Kangurów?
Wśród kangurów, tak. I to było dla mnie, i też jeździliśmy dużo nad morzem. Zresztą teraz jak byłam, to jest inna historia, jak byłam teraz w grudniu i w styczniu, jeszcze raz tam pojechaliśmy, ale przy tych pożarach spłonął nasz dom rodzinny, co było bardzo trudnym doświadczeniem dla nas wszystkich. Zbudowali rodzice piękny dom, drewniany wśród drzew, tam przyjmowali gości też z Polski. Mój ojciec miał taką bardzo dobrą, mocną pozycję na uniwersytecie i ściągał cały czas w latach w stanie wojennym w Polsce różnych profesorów, artystów, osoby, którzy nie mogli sobie w Polsce jakoś dać radę albo były napiętnowane, to ściągał do Australii i też oni przybywali w tym domku. Pani Suchocka tam spędziła weekend.
I Hanna Suchocka, tak, mówimy o tej samej.
Tak. Więc takie bardzo szczególne miejsce. I to jest właściwie najmocniejsze wrażenie moje z dzieciństwa. To taka swoboda w wyrastaniu w pięknej naturze. No to zostaje, zawsze to jest dla mnie najmocniejsze. Chodziłam niestety do katolickiej szkoły. To było straszne, bo jednak to była szkoła, którą prowadziły zakonnice z Irlandii. I tam było bardzo dużo przemocy. Szczególnie wobec dzieci imigrantów wschodniej Europy. Teraz jak patrzę wstecz, to ja to widzę.
Czyli szkoły dobrze nie wspominasz?
Nie, aha, bardzo źle.
Ale za to dom i to, że w domu prawdopodobnie też kultywowało się kulturę polską,
absolutnie,
tak? Z tego, co mówisz.
Tak, mówiliśmy po polsku, aczkolwiek to, jak ja przyjechałam do Polski pierwszy raz, to po prostu to był język taki kitchen Polish, czyli taki język dziecięcy bardzo, który znałam, bo tak głównie mówiłam po angielsku, chodząc do szkoły, mając przyjaciółki i tak dalej, ale tak. Tradycje polskie do końca, dopóki rodzice żyli i jeszcze teraz, są bardzo pielęgnowane i były.
Czyli co, choinka i Boże Narodzenie latem, tak? W sensie
tak,
latem?
Ale zawsze Wigilia. I ze wszystkimi posiłkami, wszystkimi zdaniami, które tak jak miało być, to było.
Aha, czyli co, karpia też mieliście?
Nie, karpia nie można było dostać w Australii. Teraz, od kiedy Wietnamczycy mieszkają, to karpie są. Inne ryby po prostu, inne ryby. I babcia jeszcze świetnie gotowała. Zresztą mama mówiła, że dzięki babci ona w ogóle przeżyła, bo babcia umiała robić fantastyczne dania z niczego. I tam jak wylądowali w Kazachstanu, no to robiła różne ciastka, chleby ze zboża, które tam dziko rosło. Więc ona była rzeczywiście jakoś taką niesamowitą, bardzo taką silną i mocną. Aczkolwiek myślę, że strasznie tęsknili za Polskę. Tą tęsknotę też mam w sercu. Czułam to. Czułam taki smutek, niekończący się smutek. Ale potem już po stanie wojennym rodzice przyjeżdżali raz do roku, raz na 2 lata do Polski, bo tutaj jest, czy była rodzina moja.
Ale wiesz, co jest ciekawe? To, o czym mówisz, że przecież ty nie znałaś Polski w ogóle poza tym, co znałaś z domu.
Tak.
Nie znałaś kraju jako takiego.
Nie.
No bo skoro urodziłaś się w Anglii, później mieszkałaś w Australii, a mówisz, że miałaś w sobie tęsknotę za To znaczy, za Polską, czyli to musiało naprawdę z rodziców tak mocno na ciebie...
Bardzo mocno, bardzo mocno. I ja chyba nie byłam świadoma tego wtedy, ale patrząc wstecz, to było dla nich po prostu straszne. To jest tak, jakby byli na księżycu, tak? Raz na jakiś czas jakiś list przychodził z Polski. Mój ojciec pracował dzień i noc. Ale wiesz, co jest dla mnie też takim znakiem tej traumy, że ja się dowiedziałam, wiesz, o tym, co się stało z mamą i z tatą, jak miałam, dopiero jak miałam 30 lat, właściwie 29.
A ty dowiedziałaś się o tej ich drodze, o tym ich spotkaniu, o tej ich rozłące?
I o tym, co przeżyła mama w wojnie. I tak bardzo pobieżnie, bo nigdy nie wchodziła w szczegóły, nigdy.
Nie chciała o tym opowiadać?
Nie chciała o tym opowiadać. Pisała dzienniki, które spaliła, więc nigdy nie widzieliśmy tych dzienników. I ja się dowiedziałam o tym, jak miałam 29 lat. Naprawdę, to było niesamowite. W Warszawie, bo oni przyjechali na mój ślub i dopiero wtedy u cioci w Warszawie siedli i zaczęli o tym rozmawiać. Płakali przy tym. To było strasznie dla nich trudne przeżycie. Tam oni nie mieli z kim o tym rozmawiać. Też dziedzina psychologii czy pójście do terapeuty w ogóle nie wchodziło w grę. Więc to wszystko było w środku, gotowało się. Nie miało ujścia tak naprawdę. Więc tak... To było bardzo trudne. Mój ojciec był dość surowy wobec nas i miał inne oczekiwania względem moich braci i względem mnie i mojej siostry. I to jest śmieszne, bo chyba tata bardzo chciał, żeby mój starszy brat stał się profesorem. Jest filmowcem, zresztą bardzo znanym. Jego plany życiowe dla mojej młodszej siostry były takie, że ma być pielęgniarką. Ona jest profesorką.
A dla ciebie też miał jakiś plan?
A chciał, żebym była nauczycielką i rzeczywiście jestem, ale chyba nie taką, jak chciał.
Nie matematyki w każdym razie.
Więc tak, miał swoje wyobrażenie i też, że dziewczynki muszą się poświęcać dla rodziców, szczególnie dla mamy. Nie wolno nic mówić mamie, co by ją w jakikolwiek sposób poruszyło. Jakoś trzymał ją pod kloszem tak do końca. I tego ona, to było dla niej strasznie frustrujące, bo była niesamowicie inteligentną, błyskotliwą kobietę do samego końca, bardzo silną, ale no taka była ich relacja, powiedzmy.
Przyjedźmy do Wrocławia, czyli z tej Australii. Pierwszy raz przyjeżdżasz do Wrocławia i masz jakieś swoje wrażenie tego miasta? Pamiętasz?
Słuchaj, pierwszy raz przyjechałam w ogóle do Polski na stypendium, który rząd zorganizował dla dzieci Polonii. Miesiąc odwiedzenia i doświadczenia polskiego teatru.
A ty byłaś w Australii zajęta teatrem?
Tak,
studiowałaś?
Tak, ja nie studiowałam w szkole teatralnej, nawet nie zdałam do szkoły teatralnej, na szczęście, bo...
Ale zdawałaś?
Zdawałam, ale nie zdałam. Skończyłam studia humanistyczne, BA, czyli tam jest wszystko, i historia, i literatura, i psychologia, takie bardzo mieszane studia. I nawet na studiach zaczęłam grać i od razu zaczęłam grać w takim zespole Jigsaw Company, który był zespołem pracujących, tworzenia sztuk i pokazywania te sztuki w różnych miejscach. Dla dzieci, w przedszkolach, w zakładach karnych. My sami tworzyliśmy te sztuki. Było to bardzo nowatorskie, bardzo dynamiczne i bardzo fajne.
To był teatr, taniec, piosenka, wszystko?
Wszystko. I też warsztaty oczywiście prowadziliśmy, ale zawsze, oczywiście to była fala Grotowskiego wtedy i mnie bardzo fascynował. Oczywiście nic o nim nie wiedziałam, ale dostałam stypendium. I na tym wyjeździe właśnie, bardzo ciekawym wyjeździe miesięcznym, poznałam właśnie polski teatr. Zresztą mieliśmy dwóch tłumaczy. Tłumaczów?
Tłumaczy. Jeżeli on i ona, to tłumaczy.
Mieliśmy Piotr Bikont, bardzo znany, i Magda Łazarkiewicz, tak. Z kim się do tej pory przyjaźniam. Więc to było bardzo fajne i grupa była niesamowicie dynamiczna i super. I wiesz, zaczęliśmy od Warszawy, od Szajne, od Łomnickiego, szkoła teatralna, pojechaliśmy do kantora, rozmowy były z nim. Później przyjechaliśmy do Wrocławia i ja pamiętam Wrocław wtedy jako miasto takich wieżowców PRL-owskich. Bardzo ciemny w nocy, w ogóle nic nie było w nocy. Ludzie właściwie nie chodzili po ulicach wtedy.
Nie było tych kolorowych neonów, nie było.
Ale dla mnie to było fascynujące. I jeszcze wyjechaliśmy przez tydzień, mieliśmy warsztat. Sam Grotowski też się pojawił w pewnym momencie. Aczkolwiek to dla mnie ten warsztat był bardzo dziwny i trudny.
Bo to już nie był ten Grotowski.
Nie, to był parateatr.
No właśnie.
Ale widziałam Apokalipsis cum figuris, zresztą kilka razy. I to było niesamowite przeżycie, tak. ten teatr niezwykły. Aczkolwiek ja byłam bardziej nastawiona na granie, na szukanie, na bycie no, po prostu aktorką, a nie takie grzebanie w parateatr, na co ja nie byłam absolutnie gotowa. Ale było to ciekawe doświadczenie. Potem.
I który to był rok?
76. I potem wyjechałam do Nowego Jorku. Tam byłam przez jakiś czas. Teatr La Mama, The Living Theatre i inne takie miejsca, gdzie mogłam być na próbach. I też ja byłam wolontariuszem przy takim dużym festiwalu, więc no po prostu żyłam teatrem. Jak wróciłam do Australii, to napisałam do ośrodka wtedy Grotowskiego, do teatru, bo oni mieli różne te warsztaty, staże tak zwane. Można było po prostu przyjechać i odbyć taki staż. No się spóźniłam na ten warsztat. Wtedy były tylko listy, nawet nie były faksy albo telefaksy. No i ja nie dostałam list, w którym była informacja, że ten staż się odbędzie tydzień wcześniej. Więc przyjechałam, staż już się odbył. Ja pamiętam,
ale przyjechałaś wtedy już do Wrocławia.
Ja pamiętam, ja siedziałam na murku przed, tam gdzie jest w tej chwili Vega, przed teatrem.
Czyli niedaleko Pręgierza Wrocławskiego.
Tak. Myślę sobie, co ja teraz robię. I wyszedł Ryszard Cieśla, którego znałam właśnie z tych wszystkich warsztatów. Ja mówię, no co, kurczę, co mam zrobić teraz? Spóźniłam się, jestem w Polsce. I on popatrzył na mnie, on mówił, chyba te staże to chyba nie dla ciebie, ale mam takiego znajomego, który jeździ po wsiach ze swoim zespołem, dopiero go założył, pokazują spektakle, wożą cały swój sprzęt w takim wózku, spotykają się z ludźmi i to takie, wiesz, coś się tak, światełko się zapaliło w mojej głowie. I dostałam zaproszenie do tego, żebym przyjechała do Gardzienic na wyprawę. I to był moment, można powiedzieć, prawdziwego takiego olśnienia dla mnie, katarzys. Jak ja przyjechałam do tej wsi i zobaczyłam spektakl wieczorny z daleka. Akurat wtedy to był chyba to końcówka spektaklu, jak Wanda Wróbel skakała przez ogień, przez takie koło. Był śpiew, osoby ze wsi patrząc na to. Później śpiewaliśmy całą noc. I to była takie halleluja. I ja już zostałam. Wiedziałam, że to jest moje miejsce. Że to jest to, czego szukam, czego pragnę głęboko w mojej duszy. I rzeczywiście te pierwsze lata w Gardzienicach to były niesamowite, bo rzeczywiście jeździliśmy na takie bardzo długie, długie wyprawy z jednej wsi do drugiej wsi, ze spektaklem wieczornym na początek, później z fragmentami guseł. I to były takie, to była najlepsza szkoła teatralna, którą można sobie wyobrazić, bo jak na przykład jakiś tam tekst mówiliśmy, czy śpiewaliśmy pieśń i widzieliśmy w oczach ludzi zainteresowanie, którzy nigdy nie widzieli teatru, to było to. A jak się odwracali i zaczęli rozmawiać i palić papierosy, to wiadomo, że ten moment nie zadziałał. Więc to taka autorefleksja od razu się włączyła i wiedziałam, co jest dobre, co jest niedobre. I też taki autentyzm ludzki po prostu zapadł w moim sercu. I zawsze było to dla mnie najważniejsze podczas całej mojej kariery aktorskiej. To, co się dzieje między jedną osobą a drugą. Czy to jest w zespole, czy aktor i widz.
W tych Gardzienicach ktoś mógłby sobie wyobrazić jakiś super działający ośrodek twórczy z warunkami przygotowanymi do tego, żeby aktorzy mieli komfortowe
Moja
miejsce
droga.
Pracy.
Mieszkaliśmy w pałacu, który teraz jest oczywiście...
Dobrze brzmi.
Dobrze brzmi, ale to były straszne warunki. W jednym pokoju myszy latały wszędzie. Wszyscy spaliśmy w jednym pokoju na jakichś starych tapczanach. Tam była tylko zimna woda i to tylko wieczorami, więc ja pamiętam, grzaliśmy wodę, później wstaliśmy pod tym małym strumykiem, bo nawet nie był prysznic, żeby się myć po tych wszystkich naszych próbach. A więc warunki były... i jedzenie. No, mieliśmy ryż z dżemem truskawkowym, czasami jakieś tam zjadłe mleko, kasza gryczana. To były naprawdę bardzo, bardzo proste warunki, ale to mi w ogóle nie przeszkadzało. Ja to uwielbiałam. Nie wiem, może bo byłam wychowana w Australii i dla mnie to było zupełnie okej. Ja nie cierpiałam z tego powodu, bo było tyle się działo wewnątrz zespołu. To było tak niesamowicie ciekawe. To było po prostu odkrywcze pod każdym względem. Próby do 4 nad ranem, odkrywania swojej roli w zupełnie inny sposób niż w konwencjonalnym teatrze, prawda? Przygotowanie pieśni, żeby później śpiewać z ludźmi w różnych wsiach, w tych takich mniejszościach, w cerkwiach. No, fantastyczne.
A Kiedy się pojawiło właśnie śpiewanie?
Wtedy.
Wtedy właśnie.
Dokładnie
bo
wtedy.
Bo wcześniej nie śpiewałaś, to dopiero tam zaczęłaś.
Znaczy,
tak?
Wiesz co, zawsze tam lubiłam śpiewać, ale
sobie,
tak,
a śpiewać.
Tak, żeby naprawdę śpiewać, to moja pierwsza nauczycielka to była Jadwiga Rodowicz. Bo musieliśmy przygotować jakieś pieśni właśnie do nowego spektaklu. Ona wtedy mieszkała na Żoliborzu w Warszawie.
Zaraz ktoś zapyta, była spokrewniona z Rodowicz, Marylo?
Nie. Nie. Nie, absolutnie nie. Nauczyła mnie śpiewać w dwugłos, tak? Żebym znalazła harmonię, żebym poczuła, co to jest. No a potem siłą rzeczy śpiew stał się wehikuł taki wiodący w tym teatrze, zresztą w Kozłach też.
To teatr było dla pieśni mnie. Kozła, tak. Który się narodził właśnie w Gardzienicach.
Może się narodził w pewnym sensie, bo to wszystko się zaczęło od mojej relacji z Grzegorzem Bralem. Byliśmy małżeństwem.
Który też był w
Gardzienicach
później,
przez jakiś
byliście
lat.
Parą, później małżeństwem.
Tak, tak. No ja byłam w Gardzienicach chyba 18 lat, on chyba mniej. Ale nasza przygoda z Wrocławiem się zaczęła wtedy, kiedy Jarek Fret nas zaprosił tutaj i Zbyszek Osiński, żebyśmy prowadzili warsztaty w tym, to jeszcze był ośrodek Grotowskiego, dla młodej grupy aktorów, która właśnie eksperymentowała, czegoś nowego chciała doświadczyć. Więc jak przyjechaliśmy tutaj, to też ten warsztat, pamiętam pierwszy, na sali Grotowskiego w Rynku, to był bardzo fajny, taki dynamiczny i inspirujący. Później drugi raz nas zaprosili, a po tym drugim warsztacie powiedzieliśmy, no chcielibyśmy właściwie już nie warsztaty, tylko może byśmy się otworzyli na jakiś projekt.
Wracając do teatru, pieśń mm-hmm. Kozła, to twoja najważniejsza rola, którą na zawsze zapamiętasz. Odeszłaś z tego teatru, nie jesteś z nim już związana. Rozeszły się też twoje drogi z Grzegorzem, to też nie jest tajemnicą.
Tak.
Ale rola, która zostanie, Lady Macbeth, strzelam.
No to była bardzo ważna rola, ale ja ci powiem, że rola błazna.
Błazna w sztuce?
Pieśni Lira. Wtedy coś się stało takiego ważnego w teatrze, bo każda sztuka była tworzona przez wiele miesięcy, przez zespół. To rzeczywiście była taka zbiorowa kreacja. To nasza przygoda z Lirem była taka, że po Macbecie ja miałam bardzo dużą potrzebę, żeby dalej iść za Szekspirem i mieliśmy właściwie tylko i wyłącznie partytura, ileś tam pieśni, która była napisana przez Jean-Claude Aquaviva, bardzo piękna. Głównie ta praca była wokoło śpiewu i coś, wydaje mi się, taki cud się stał tak naprawdę, bo no, trochę była praca z tekstem. Ja pamiętam, jak szukałam tekstu tego błazna i jak ja mogłam to jakby wtopić w pieśń, w głos. A w końcu jak pokazywaliśmy to, jak w formie koncertu, widownia była zachwycona i to, co się stało, bo ten nasz zespół wtedy był bardzo zgrany. To były osoby, z którymi pracowaliśmy przez wiele, wiele lat. Że automatycznie wytworzyły się relacje na scenie. Jakby relacje pozawerbalne, w gestach, w spojrzeniach, bardzo subtelne. Mi się to strasznie spodobało. Ja pamiętam nasze rozmowy po tym spektaklu. Ja mówię, Grzegorz, nic więcej nie trzeba. To jest to. To jest ta droga. Po kilku latach tam doszły kilka scen takich bardziej dynamicznych przy naszej pracy i dalszych poszukiwań, ale tak naprawdę ta formuła została. Ta formuła chóru, która była właściwie od początku, a la chór grecki z protagonistą, który wychodzi, czy protagonistką, który wychodzi i później wtapia się w chór, ale w bardzo taki subtelny sposób. Dla mnie to była bardzo taka piękna praca. Lady Macbeth mnie po prostu wykończyła w pewnym momencie, że naprawdę już miałam dość. Naprawdę już nie mogłam, bo to była niesamowicie eksploatująca praca. Emocjonalnie po prostu wykańczająca w pewnym sensie, aczkolwiek no, ważna, tak. A tutaj w subtelnościach. Tylko, że nie, niestety no, taka była ciężka sytuacja nasza osobista wtedy i w ogóle z zespołem. Tak trudne rzeczy się działy dla mnie, że tyle stworzyłam z tej postaci, ile mogłam stworzyć, ale taki niedosyt po prostu został. Więc może dlatego mówię o tym błaźnie, bo też jest piękna postać takiego mędrca i głupca. I to jest ta postać głupca, takie podejście głupca jest dla mnie bardzo bliska, bo to też łączy się z pewnym podejściem do bycia aktorem bardzo uważnym, że nigdy nie wiadomo, co jest, tylko ten moment. Że nie można powtórzyć coś, co było. Wielki sukces, jeśli chcemy powtórzyć wielki sukces, to na pewno będzie porażka. Bo są zupełnie inne warunki, prawda? Jesteśmy w innym momencie z dnia na dzień.